18 kwietnia 1943 roku w Hagley Woods w Anglii czterech chłopców znalazło zwłoki kobiety w pustym pniu wiązu. Po pewnym czasie w miejscowości pojawiło się dziwne graffiti. Napis brzmiał: kto umieścił Belle w wiązie? Moi drodzy, dziękuję za to, że czekaliście cierpliwie na nowy odcinek. Jak niektórzy z Was wiedzą, byłam ostatnio bardzo zajęta i będę zajęta przez następne 2 tygodnie, ale nie aż tak, więc mam nadzieję, że pojawi się coś więcej do słuchania. Ostatnio z ramienia mojej organizacji byłam uczestniczką warsztatu na temat podcastów. Doszłam do wniosku, że wiem o podcastach wystarczająco dużo, chociaż jestem z Wami dopiero od miesiąca, ale ta nowo zdobyta wiedza może mi pomóc w poszukiwaniu nowych pomysłów i dróg. Bardzo się z tego cieszę. To by było na tyle ze spraw natury osobistej, dlatego nie ociągam się i zaczynam. Cofamy się do 1943 roku. Czwórka chłopców kłusuje w lesie znajdującym się we wsi Hagley w hrabstwie Worcestershire, w regionie nazywanym West Midlands. W pewnym momencie dokonują mrożącego krew w żyłach odkrycia. Nieopodal zabytkowej posiadłości Hagley Hall znajdują szkielet ukryty w spróchniałym pniu starego wiązu górskiego. Z tego co wiem, chłopcy, których nazwiska brzmiały Robert Hart, Thomas Willets, Bob Farmer i Fred Payne, szukali w pniu ptasich jaj. Kiedy zobaczyli szkielet, naprawdę się wystraszyli. Początkowo myśleli, że czaszka, którą ujrzeli, to czaszka zwierzęcia. Jednak później zorientowali się, że ich odkrycie było czymś poważnym. Umówili się, że nie będą o tym nikomu mówić, ponieważ bali się konsekwencji swojego odkrycia. Jednak najmłodszy z chłopców, Thomas Willets, nie wytrzymał napięcia i presji i powiedział swoim rodzicom o czaszce ukrytej w pniu wiązu. Rodzice natychmiast powiadomili policję, która pojawiła się na miejscu niebawem. Śledczy starali się zidentyfikować zwłoki, jednak nikt nie rozpoznał kobiety. Szybko okazało się, że nie ma żadnych świadków, dowodów, podejrzanych, żadnego punktu odniesienia. Zatrzymajmy się teraz na chwilkę i pomyślmy o historycznym charakterze 1943 roku. Druga wojna światowa ciągle trwa. Miasto Birmingham, które znajduje się od Hagley niecałe 30 km, jest bombardowane przez Niemców. Akcja ta jest nazywana Birmingham Blitz. W latach 40. Birmingham było bardzo ważnym ośrodkiem przemysłowym, dlatego Niemcom zależało tak, aby zostało zbombardowane. Powracamy do 18 kwietnia, właściwie do 19 kwietnia, bo wtedy sierżant Charles Lamborn razem z ojcem Tomiego Haroldem znaleźli drogę do tajemniczego drzewa. Tego dnia ściemniało się już, więc sierżant postanowił, że zacznie badać sprawę następnego dnia. Tak też się stało. Pojawiło się bardzo wielu specjalistów oraz wolontariuszy, mimo tego, że wokół trwała wojna. Aby dokładnie zbadać zwłoki, specjaliści musieli rozciąć wiąz, ponieważ w inny sposób nie dało się dotrzeć do szkieletu. Oprócz zwłok w pniu drzewa odnaleziono jeszcze zieloną butelkę, jednak później okazało się, że nie jest ona w żaden sposób związana ze sprawą. Oprócz butelki znaleziono również dowód tożsamości należący do kobiety. Śledczy na początku myśleli, że jest to dowód tożsamości kobiety znalezionej w pniu drzewa. Jednak później okazało się, że Kobieta, do której należał dowód tożsamości, była cała i zdrowa, a przede wszystkim zaskoczona, ponieważ nie wiedziała, w jaki sposób jej dowód znalazł się w Hagley Woods, gdzie nigdy nie była. W pniu odnaleziono również ubrania należące do Denatki. Była to musztardowa spódnica, niebiesko-żółty kardigan w paski, jasno-niebieski pasek, podkoszulek w kolorze brzoskwiniowym oraz niebieskie buty. Jednak także znalezione ubrania nie pomogły w rozwikłaniu zagadki tożsamości kobiety. Co ciekawe, na żadnym z ubrań nie było metki. Okazało się, że buty zostały wyprodukowane w Northampton. Spośród 6000 par butów, które zostały sprzedane, tylko 6 właścicieli nie udało się określić. Były to pary butów, które kupiono na rynku w Black Country. Oprócz ubrań, przy kobiecie znaleziono tanią złotą obrączkę, która nie mogła kosztować więcej niż pół korony. Profesor badający obrączkę stwierdził, że kobieta mogła nosić ją przez około 4 lata. Ustalono również, że kobieta mogła nie żyć od około 18 miesięcy, z czego wynikało, że mogła umrzeć między kwietniem a październikiem 1941 roku. Okazało się, że szkieletowi brakowało jednej części. Śledczy nie mogli odnaleźć prawej ręki kobiety. Po pewnym czasie znaleziono ją 10 metrów od drzewa. Niektóre źródła podają, że dłoń była zakopana, inne mówią, że nie była zakopana. Profesor James Webster, który przeprowadził autopsję, stwierdził, że szczątki należały do kobiety, która w chwili śmierci miała około 35-40 lat. Była stosunkowo niska, miała 5 stóp wzrostu, czyli około 1,52 m. Miała brązowe włosy. Profesor Webster zauważył również, że jej uzębienie było dość nietypowe. To znaczy miała charakterystyczne krzywe jedynki. Wydaje mi się, że było to tak charakterystyczne, że gdyby kobieta była znana w okolicy, to na pewno zostałaby rozpoznana. Profesor ustalił również, że kobieta mogła chociaż raz w życiu urodzić dziecko. Szkielet kobiety nie nosił żadnych śladów przemocy, to znaczy nie było złamanych kości, nie było żadnych pęknięć. Jednak to, że kobieta została znaleziona w drzewie, a dodatkowo nie miała prawej dłoni, wskazywało na to, że była ofiarą przestępstwa. Śledczych utwierdziło w tym także to, że w jej czaszce znaleziono kawałki tafty. Wynikało stąd, że ktoś musiał włożyć kobiecie do ust kawałek materiału. Istnieją różne teorie odnoszące się do tafty znalezionej w ustach kobiety i jedna z nich mówi o tym, że to chłopcy, którzy odnaleźli zwłoki, włożyli do czaszki kawałek materiału. Z kolei inna sugeruje, że zrobił to morderca. Policjanci po odnalezieniu ciała kobiety zaczęli przeszukiwać rejestry osób zaginionych. Niestety pomimo zaangażowania i skrupulatnego szukania nie odnaleźli nikogo, kto przypominałby chociaż częściowo kobietę z wiązu. Śledczy myśleli również, że w identyfikacji kobiety może pomóc jej nietypowe uzębienie. Sprawdzili chyba wszystkich dentystów w Anglii, ale nie znaleźli żadnego tropu. Ani uzębienie kobiety, ani przedmioty znalezione przy niej nie pomogły ustalić jej tożsamości. Tak naprawdę, zanim śledztwo się rozpoczęło, to zakończyło się na dobre. Jednak po 8 miesiącach od znalezienia kobiety w okolicach Hagley zaczęło dziać się coś bardzo dziwnego i niepokojącego. W grudniu 1943 roku pojawiła się pierwsza z wielu wiadomości. Na ścianie opuszczonego budynku na Upper Dean Street w Birmingham pojawił się napis. Brzmiał on: Who put Bella in the witch elm? Co znaczyło: Kto umieścił Bellę w wiązie? Wiadomość była napisana drukowanymi literami, kredą. Gazety znowu były zainteresowane sprawą kobiety. Pojawiły się nowe teorie. Niektórzy twierdzili, że to zabójca pisze wiadomości, żeby zmylić śledczych, że podaje złe imię kobiety, że gra w jakąś okrutną grę. Niektórzy twierdzili, że mógł to być ktoś związany w jakiś sposób z kobietą albo z zabójcą, że wiedział więcej niż powinien i że chciał w jakiś sposób zwrócić uwagę na jej sprawę. Po pierwszej wiadomości pojawiły się kolejne. Jedna z nich brzmiała Hagley Woods Bella, co oznacza Bella z lasu Hagley. Wiadomość była napisana takim samym charakterem pisma jak poprzednia i także użyto kredy. Później pojawiały się kolejne napisy w różnych miejscach, w Birmingham, w Hagley, w okolicznych miejscowościach. Nikt nie wiedział, czy to okrutny żart, czy słowa zabójcy. Napisy pojawiają się sporadycznie do tej pory, jednak teraz tworzą je jedynie naśladowcy. A wtedy? Jak myślicie? Nikt z policji ani z mediów przed pojawieniem się graffiti nie nazwał kobiety imieniem Bella ani Lubella, bo taka wersja też się pojawiała. Policja poczytała to za wskazówkę i rozpoczęła poszukiwania Belli albo Lubelli albo innych wersji tego imienia, na przykład Izabelli, ale nikogo nie znaleźli. Żadnego śladu. Policja starała się odnaleźć osobę, która była odpowiedzialna za pierwsze napisy w mieście, jednak nigdy nie znaleźli żadnego tropu. Czy kobietę rzeczywiście nazywano Bellą? To nie miało znaczenia. Przynajmniej odzyskała jakieś imię. Odzyskała także zainteresowanie śledczych. Przejrzeli oni akta policyjne z miejsca zdarzenia i odnaleźli ciekawy trop. Zgłoszenie z 1941 roku. W zgłoszeniu była mowa o krzykach kobiety, które ktoś usłyszał nieopodal Hagley Hall. Niestety nie zbadano tego dogłębnie. Prawdopodobnie była to Bella, która mogła zginąć właśnie w 1941 roku. Pojawiły się również nowe doniesienia i teorie. Ktoś udał się do policji z wiadomością, że pamięta Bellę, że chciała ona zagrać u niego w pubie na pianinie. Ktoś inny powiedział, że była cyganką i że zamordowali ją inni cyganie. Przeczytałam, że mówili o tym szczególnie lokalni księża. Teorie te, prawdę mówiąc, były dość naciągane i nie wydają się w żaden sposób prawdopodobne. Bella nie wyglądała na Romkę. Nie nosiła też romskich ubrań. Pojawiły się też teorie szpiegowskie. Według jednej z nich Bella była niemieckim szpiegiem. Miała skakać ze spadochronem i jakimś cudem wpaść do pnia wiązu. Co wydaje się też bardzo naciągane. Bella nie miała ze sobą spadochronu. Poza tym jej ubrania nie pasowały do skakania ze spadochronem. Kolejna teoria mówiła o tym, że Bella mogła być nazistowskim szpiegiem. Jej prawdziwym imieniem miało być imię Clarabella. Teorię tą wysunął w 1968 roku w swojej książce pisarz Donald McCormick. Co prawda potwierdzono istnienie szpiega o imieniu Clarabella i to, że skakała ona ze spadochronem do West Midlands, ale teoria ta miała wiele dziur. Clarabella, która w pewnym okresie była śpiewaczką kabaretową i rzeczywiście mogła pojawić się w rejonie West Midlands w 1941 roku, nie mogła być Bellą. Clara była wysoka, a Bella była niska. Poza tym ustalono, że Clara zmarła w 1942 roku w Berlinie, więc teoria, którą wysunął McCormick, nie miała żadnego prawa bytu. Istnieje jeszcze jedna teoria związana z Bellą. W 1953 roku, w 10. rocznicę odnalezienia jej zwłok, dziennikarz Worcestershire Constabulary Wilfred Byford Jones dostał bardzo interesujący list od niejakiej Anny. Jego treść brzmiała: zakończ swoje artykuły o zbrodni. Są one interesujące dla czytelników, ale nigdy nie rozwiążesz tajemnicy. Jedyna osoba, która mogłaby udzielić odpowiedzi, jest obecnie poza jurysdykcją ziemskich sądów. Chociaż nienawidzę używania nom de plume, myślę, że doceniłbyś to, gdybyś mnie znał. Jedyne wskazówki, które mogę ci dać, to to, że osoba odpowiedzialna za zbrodnię zmarła w 1942 roku szalona, a ofiarą była Holenderka, która przybyła do Anglii nielegalnie około 1941 roku. Nie chcę już więcej tego sobie przypominać. Policja po pewnym czasie odnalazła osobę, która wysłała ten list. Anna spotkała się z Byfordem Jonesem oraz z policją. Opowiedziała im historię grupy szpiegów proniemieckich. Jednym z nich był jej mąż. Powiedziała, że jej mąż był obecny przy śmierci Belli i do końca życia nie mógł o tym zapomnieć. Według męża kobiety Bellę miał zabić podczas kłótni holenderski szpieg Van Raalt, a później obaj mieli włożyć ją do pnia wiązu. Mąż Anny, Jack, był bardzo poruszony tym zdarzeniem. Trafił do szpitala psychiatrycznego i już nigdy nie wydobrzał. Zmarł w 1942 roku przed odkryciem zwłok kobiety. Teorii tej nie potwierdzono, ale także jej nie zaprzeczono. Istnieje także jeszcze jedna teoria, która jest najbardziej obecna w folklorze i kulturze. Teoria ta jest związana z czarną magią. I nie chodzi mi tutaj o Claire. Wcale się na tym nie znam, ale specjaliści od okultyzmu stwierdzili, że umieszczenie ciała Belli w pniu drzewa miało znaczenie symboliczne. Podobno duch wiedźmy może zostać uwięziony, kiedy zostanie umieszczony w pustym pniu drzewa. Także dłoń kobiety odseparowana od ciała mogła mieć znaczenie z perspektywy czarnej magii. Nawiązuje to do rytuału nazywanego ręką chwały. Problem z tą teorią polega na tym, że ręka musi pochodzić od przestępcy, od zabójcy, a nie mamy żadnego potwierdzenia na to, że Bella była morderczynią. Dlatego teorie związane z magią również nie są wiarygodne. Dlatego po 70 kilku latach sprawa nadal pozostaje nierozwiązana i tak naprawdę na ten moment nie ma teorii, która mogłaby być potwierdzona. Co więcej, szkielet Belli został zagubiony, co wydaje się z jednej strony straszne, a z drugiej dziwne. Jak można zagubić cały szkielet? Rozumiem, jakieś próbki DNA, jakieś dowody rzeczowe, a szkielet? W ostatnich latach upubliczniono rekonstrukcję twarzy kobiety, ale czy po tak długim czasie ktoś mógłby ją rozpoznać? Czy jest to w ogóle przedmiotowe, czy należy szukać osoby odpowiedzialnej za jej śmierć? Myślę, że tak. Jednak wydaje się, że sprawa ta nigdy nie zostanie rozwiązana. Ale nigdy też nie zostanie zapomniana. Powstają książki poświęcone Belli, utwory muzyczne i ciągle nowe graffiti w Birmingham.